Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara. Drodzy Państwo, zapraszam do słuchania audycji dla chorych w Radiu Maryja. Dzisiaj w programie naszym jest ojciec Dariusz. Witam ojcze. A będziemy dzisiaj mówić o chyba najogólniej o osobach z niepełnosprawnością, a ściślej może o osobach z niepełnosprawnością intelektualną, bowiem gościmy w studiu panią Ewę Klawińską z Bydgoszczy, która jest mamą 30-letniej pani ze swoim Downa. Pani ma na imię Maria. Witam pani Ewo.
Witam wszystkich serdecznie.
Powiedziałam pani, ale znamy się przecież bardzo długo, więc będziemy mówiły sobie tak jak w życiu. Tak po imieniu?
Dobrze.
Pani Ewa przyjechała z panem Mirosławem Głowackim. Witam panie Mirosławie.
Witam. Dzień dobry.
Okaże się dlaczego z panem Mirosławem oraz z panią Elżbietą Serówką. Witam pani Elżbieto.
Witam serdecznie.
Pani Elżbieta jest pierwszy raz w radiu.
Tak, jestem pierwszy raz.
Bo pan Mirosław już był.
Ja już drugi.
Tak, drugi. No właśnie, Ewo. Przed audycją z pewną siłą taką i prawie emocją wygłosiłaś taki, no, taki swój pogląd wypowiedziałaś zdecydowanie na temat niepełnosprawności. Wypowiedz go też teraz.
To znaczy, teraz skojarzyło mi się jeszcze to, że nie ma dwóch jednakowych osób. Każdy jest inny. I teraz tak, niektórzy od życia mają mniej, ale nie jest to jest ich wina. Rodzą się pozbawieni na przykład z wzroku, są z autyzmem, z cukrzycą, z zespołem Downa, z porażeniem mózgowym, czy jeszcze z jakimś innym schorzeniem, albo rodzą się w rodzinie, która nie przygotowywuje ich do podjęcia ról życiowych. Czyli są inni. I tak mi się wydaje, że...
Słabsi, można powiedzieć.
Słabsi, tak. I wydaje mi się, że przez to, że...
Gorzej wyposażeni,
Gorzej
tak?
wyposażeni, tak. Aha. Gorzej wyposażeni, a muszą sobie radzić. I cała sprawa polega na tym, że my, którzy nazywamy się tak w cudzysłowie zdrowi czy normalni, powinniśmy się dzielić z tymi osobami i ich jakoś bronić. Oczywiście to wszystko ma swoje granice. Czyli dzielimy się tym, co my otrzymaliśmy. My otrzymaliśmy więcej. Więc my po prostu musimy tak jakby o tych ludzi zadbać.
Stworzyć im środowisko życia, tak?
Tak, środowisko życia, akceptację całkowitą i żeby oni nie czuli się wyobcowani. Że są w tym społeczeństwie jak w jakiś sposób napiętnowane, bo wiadomo, jakie jest w tej chwili społeczeństwo. Czyli walczymy o ich godność, o godne ich życie w społeczeństwie. Oczywiście zaczynając od swojej rodziny.
No tak, od swojego dziecka.
Tak, od swojego dziecka i od swojej rodziny. Kiedyś ktoś powiedział, że miłość dobrze uporządkowana zaczyna od siebie. I na przykład, jeżeli cokolwiek robię dla mojego dziecka z nastawieniem, że robię też dla innych, bo inni też korzystają z tego. I ten krąg się tak jak gdyby poszerza.
No tak. Ty jesteś socjologiem. Tak. Z wykształcenia.
I teologiem.
Masz takie, i teologiem jeszcze dodatkowo. Masz takie też społeczne widzenie sprawy. A chciałabym, bo to ważne, co powiedziałaś, ten twój apel o to, abyśmy no byli, tworzyli jakąś taką razem tkankę, prawda, taką, żebyśmy stwarzali bezpieczne środowisko dla wszystkich, prawda, żebyśmy się starali. To jest bardzo ważne. Ważne, żebyśmy mieli taką świadomość, że jesteśmy odpowiedzialni za siebie. To czyli kochaj bliźniego jak siebie samego, ale
tak,
to najpierw to, co powiedziałeś, trzeba zacząć od siebie, tak?
Tak, od siebie.
Który siebie nie kocha, nie jest w stanie.
Nie kocha drugiego człowieka. Po prostu, jeżeli chcemy kochać kogoś, no to musimy siebie zaakceptować i tą sytuację, w której się znaleźliśmy.
I swoją słabość też,
i swoją słabość,
tak, siebie zaakceptować, znaczy siebie takimi, jakimi jesteśmy. Ale chciałabym wrócić do początków. bo Maria, twoja córka ma, czy wasza córka ma w tej chwili 30 lat. Było to trzecie dziecko.
Tak,
jest trzecie. To trzecie dziecko.
Jest to trzecie dziecko.
Czy przed audycją tak wspominałam tu państwu, moim gościom, że są takie cztery zasady, które, których się mówi wtedy, kiedy mówimy o przeżywaniu sytuacji trudnych, sytuacji traumatycznych. Są takie cztery etapy przeżywania tych sytuacji. To jest taka, jak gdyby taki schemat, który nakłada się często na trudne sytuacje życiowe człowieka. Pierwszym etapem to jest szok. Zawsze, kiedy dowiadujemy się, że na przykład jesteśmy ciężko chorzy, albo ktoś z naszej rodziny jest ciężko chory, to jesteśmy uderzeni przez los. Tak? Jest to etap szoku, jak gdyby. Czyli jak było w twoim życiu? Czy pamiętasz to?
To znaczy, zapamiętam to do końca życia. Znaczy tak, sytuacja materialna nasza była, mogę powiedzieć, no dobra, nie należeliśmy do rodzin takich, że musieliśmy wiązać koniec z końcem. Trzecie dziecko nie było żadnym problemem, żeby chodziło o jego wychowanie. I oczywiście tak jak dwoje dzieci już było, nikt nie spodziewał się, że urodzi się dziecko, które będzie miało problemy.
Nie były tak powszechne badania prenatalne.
Nie były badania prenatalne powszechne, chociaż były już wtedy, ale ja w ogóle o takich badaniach nie myślałam. W ogóle nie myślałam i zresztą z moim mężem nie zakładaliśmy, że jakiś granic, że będziemy mieć tam na przykład jedno dziecko czy dwoje, po prostu
otwarci byliśmy
otwarci,
na życie.
Tak, tak. I dzieci były taką naszą tą radością. No oczywiście, jak urodziła się Maria, więc w szpitalu na początku nikt nic nie powiedział. Wszyscy, bo była taka woda, cisza była zupełna. Potem ja po prostu mnie zaniepokoiło to, że moja Maria, właśnie, która była przynoszona do karmienia, ona zachowywała się inaczej niż dwójka poprzednich dzieci. Czyli była taka niemrawa.
Taka,
porównywałam i coś mnie tak jakoś niepokoiło. No i po prostu zapytałam panią pielęgniarkę, może mogłam lekarza zapytać, że tak mi się wydaje, że ona jest taka ospała, że jest taka inna. No i wtedy po prostu usłyszałam taką, no bardzo brzydką odpowiedź.
To powiedz.
Czy nie wie pani, że urodziła pani Mongoła? To było takie określenie. No to wtedy pierwszy ten szok to był, no taki straszny. Więc, ale ja po prostu, mimo to, że może byłam też słaba, ale od razu poczłapałam do lekarza. Lekarza trafiłam takiego, no takiego, tak umiarkowany był taki. Nie? Tam powiedział, że niech się pani nie martwi, bo nie ma wady serca, ma tam jakieś cechy, ale to jeszcze nie wiadomo, niech pani, może nie chciał mnie martwić, może nie chciał coś innego mówić, tylko ja wtedy już sobie pomyślałam, że ja chcę wyjść jak najszybciej z tego szpitala.
I dowiedzieć się
żeby
czegoś
po prostu gdziekolwiek dowiedzieć się, poczytać i zobaczyć w ogóle cokolwiek jest, bo wiadomo, że nie było wtedy tych komórek, internetów i tak dalej. Potem trafiłam jeszcze też panią pielęgniarkę, która już przy wypisie ze szpitala powiedziała też tak bardzo łagodnie, niech się pani nie martwi, mówi, to są dzieci, które są kochane, tylko trzeba z nimi pracować, mówi, ja też mam brata niepełnosprawnego. Wprawdzie on był głuchoniemy, ona mówiła, da sobie pani radę. Ale ja już po prostu wychodząc ze szpitala po tym pierwszym takim uderzeniu, wychodziłam z tym nastawieniem, że ja będę walczyła, że będę poruszała niebo i ziemię. Oczywiście, tak, ale cały czas miałam na względzie to, że już modliłam się bardzo i żebym miała jakieś wsparcie, żebym na przykład, żeby Pan Bóg mnie nie opuścił, ale też modliłam się, żebym ja się nie odwróciła. Żebym nie miała jakichś takich pretensji i wszystkiego. No i potem już tak się toczyło, że cały czas.
Ale pytałaś, dlaczego tak się stało? Dlaczego?
Znaczy ja tak, ja bardziej.
To charakterystyczne, dlatego tak. Ja tu troszeczkę bardziej tak akademicko tak. Próbuję.
To znaczy bardziej mój mąż. Nawet tak się nieraz tak, no denerwował się, żeby nie użyć brzydkiego słowa, mówi tak, no przecież nie pijemy, nie palimy.
No właśnie.
I co się stało? Nie, no nic się nie stało, po prostu. Ja tak bardziej chciałam załagodzić, bo nie chciałam, wiedziałam, że jest dwójka tych dzieci i teraz jak to wszystko połączyć w tą jedną całość, żeby to było jako rodzina scementowana. No nie mieliśmy takich, nie odsunęli się od nas, nikt z rodziny się nie odsunął. wszyscy nas wspomagali, pomagali nam bardzo.
A więc nie był, bo ja już chcę przejść do drugiego etapu, do kryzysu emocjonalnego, a więc ten kryzys też nie był taki gwałtowny, jak w wielu rodzinach, że małżonkowie wypominają sobie jakieś tam błędy z przeszłości, czy z rodziny nawet wyciągają jakieś przykłady, nie wiem, alkoholizmu dziadka, czy pradziadka, czy prawda, czy różne sprawy. I raczej
tak spokojnie było. Znaczy, tak mi się wydaje, że my jesteśmy nienormalni, że my to przyjmujemy. Bo po prostu jakichś takich buntów, czegoś wszystkiego takiego to nie było. Tylko było to nastawienie, żeby modlić się, ale żeby równocześnie robić. Że zawsze mówiłam, Pan Bóg dał mi rozum. Mhm. Pan Bóg dał rozum i z tego rozumu trzeba korzystać. Oczywiście ja miałam...
No ty jako osoba wykształcona i to też może...
To znaczy też trochę tak zaczęłam czytać o tym zespole Downa. To no były właśnie stare te pozycje takie różne, że dziecko żyje do 20 roku życia, że tam nie przeżywa, że ma to, tamto. I po prostu postanowiłam w ogóle... z tym się
przestać
nie wiąza. I po prostu w związku z tym, że jestem związana z ruchem Focolari, więc ja po prostu nastawiłam się na to, żeby skorzystać z porad i wiadomości tych osób, które po prostu znam. No i dostawałam, wtedy nie było oczywiście tych e-maili i tych komórek, więc dostawałam bardzo dużo listów właśnie i od osób, które miały dziecko z zespołem Downa, czy miały z jakąś inną taką wadą, czy uszkodzeniem. Też na przykład koleżanka moja, nasza taka wspólna, która jest lekarką, to powiedziała, recepta jest jedno, żeby kochać. Potem taka druga koleżanka ze studiów, siostra zakonna, świętej pamięci, siostra Jadwiga, Urszulanka, też mówi, przyjechała też do nas i mówiła, kochać. I to była taka recepta właściwie, że my wiedzieliśmy, że my mamy ją kochać.
A więc tu, bo tak powiedziałam, że jesteś socjologiem, a więc też miałaś określone środowisko wokół siebie, prawda? Ale ileś lat temu, zresztą do tej pory tak jest, że jeżeli się rodzi dziecko z niepełnosprawnością, to często rodzina znajduje się w jakiejś pustce, bo znajomi myślą sobie, no właściwie, no to co ja mam powiedzieć, no jak ja mam, nie umiem pomóc, więc co, przyjdę, żeby przyglądać się temu dziecku i w ten sposób, w sposób naturalny, jak gdyby te przyjaźnie czy te więzi się osłabiają, natomiast wy byliście we wspólnocie Focolari, byliście jakoś tak w kościele, blisko.
No tak, i to po prostu, ale mnie się wydaje, że też rodzice często sami się izolują. Bo na przykład Maria na przykład jedzie z nami na rekolekcję Focolari, na przykład jedzie moja koleżanka, która jest, jedzie tam jeszcze ktoś, Marysia jedzie w naszym towarzystwie. Wiem, że ona nie korzysta z tego tak, jak może bym chciała, żeby korzystała, ale ona jest w tym środowisku, wszyscy ją znają, ona po prostu potrafi no zachować się, jest nieraz uciążliwa, wiadomo, że nie chce gdzieś tam iść, czy na przykład czegoś wykonać, ale wszyscy ją znają, wszyscy ją akceptują i po prostu no,
i ona
tak
zna tak waszych przyjaciół,
tak, czy zna naszych przyjaciół, zna naszą
i
rodzinę,
czuje się
na wszystkie uroczystości
tak
chodzi. Nie ma żadnej uroczystości, na której ona by nie była. No i mi się wydaje, że to rodzice sami tą izolację taką tworzą sobie. Ja wiem, że to jest trudno, bo na przykład się idzie, ktoś się tam patrzy, ktoś tam coś powie, ale ja sobie zawsze myślę tak, że po prostu my mamy mądrych znajomych, mądrych przyjaciół i po prostu z mądrymi się zadajemy. No i koniec.
No tak. No.
Jeżeli ktoś na przykład by nie akceptował, no to po prostu nie jest naszym przyjacielem, czy nie jest naszym znajomym. Ale jest tyle różnych ludzi, że ja nie muszę się przejmować, że kogoś nie ma, że jest na przykład setka, a tam jeden odejdzie.
Rozumiem. To mówisz o tej akceptacji przyjaciół i rodziny, a jeżeli chodzi o jakąś pomoc ze strony służby zdrowia, jak to jest?
To znaczy tak,
jak to było? Bo
jak to było? Znaczy Maria na początku, tak jak większość, to jeździła do takiego ośrodka, teraz są chyba w każdym mieście wojewódzkim, to było takie ośrodek wczesnej interwencji.
Tak.
I tam jeździliśmy do Warszawy. Czekało się bardzo długo na te różne wizyty, gdzie tam przechodziła przez różne specjalizacje. No i to właśnie to tak pogląda, że tak niby to trzeba robić tamto, potem na przykład Maria już to wykonywała, a ja już nie miałam dalszych wskazówek. I właściwie na zasadzie prób i błędów to, co ja myślałam, że to będzie dobre, bo cały czas miałam to na myśli, że trzeba kochać i robić to z miłością. Mama zresztą mi też powtarzała, że jak kochasz swoje dziecko, to mu krzywdy nie zrobisz. No i na tej zasadzie po prostu staraliśmy się postępować. Ja sobie oczywiście też dużo rzeczy wymyślałam, na przykład chociażby klasę integracyjną, która została utworzona jedyna, pierwsza w Bydgoszczy, do której Marysia chodziła i było 2,5 tysiąca dzieci w szkole, bo to było takie przeludnienie. No i są różne opinie o klasach integracyjnych, ale ja uważam, że to, co się Marysi zdarzyło w klasach integracyjnych, że to jest najwspanialsze, co mogło być. Rodzic ma prawo wyboru. Jeżeli ja uważam, że moje dziecko tam będzie szczęśliwe i wiem, że było szczęśliwe, że na przykład teraz ona spotyka tych swoich kolegów, koleżanki, które już pracują, są po studiach, to nie chodzi o to, że ona musi z nimi w przyjaźni żyć teraz, bo ona ma teraz swoje środowisko, ale idą cześć, pozdrowią się, zamienią jakieś jedno zdanie i to wystarczy. To są jej towarzystwo, które było kiedyś. Teraz Marysia, wiadomo, ma inne towarzystwo. Przybywa, tak, ma swój to świat.
Zaraz do tego
i to dojdziemy. Jest dobrze. I ja uważam, że to, co jej się zdarzyło, chodziła też do przedszkola wspaniałego. Wprawdzie ja musiałam przez całą Bydgoszcz jeździć, bo jeździłam do sióstr Elżbietanek na Leszczyńskiego, a mieszkam w Fordonie, więc jak ktoś zna Bydgoszcz, to wie, że to jest bardzo daleko. Ale trafiłam na przykład na wspaniałe środowisko, gdzie pracowałam w szkole, gdzie pani dyrektor na przykład plan miał ułożony, że ja mogłam, na początku nie miałam samochodu i nie jeździłam, jechałam autobusem i wracałam i dopiero zaczynałam lekcje potem, ale no to było poświęcenie, ja nie mówię, że to było takie o, pyk i już jest wszystko zrobione, ale no to potem dawało swoje takie efekty, owoce przyszły i ja uważam, że to było wspaniałe.
A jak Maria, bo tak, dwójka dzieci starszych, a urodziła się jeszcze siostra. Tak, no, i jak na gruncie rodziny?
No tak, to znaczy na gruncie rodziny to tak. No były takie małe obawy, co to będzie teraz, prawda? Bo Marysia się urodziła, więc teraz jak się następne dziecko urodzi, no i czy to nie będzie znowuż jakieś obciążenie, czy my damy radę i tak dalej. Ale nigdy w życiu w całej rodzinie, która jest po jednej i po drugiej stronie, nie było absolutnie mowy o, aż mi to ciężko jest nazwać, żeby nie było jej, po prostu. I to było właśnie takie wsparcie. Nie robiłam żadnych badań, oprócz takich normalnych tam, żeby anemii nie było, czy tam czegoś. Po prostu nie powiem, że nie bałam się. Bo bałam się oczywiście, bo jestem naturalne to, że...
No zespół Downa jest jednak wadą genetyczną,
tak,
prawda?
Tak, genetyczną. I tak się trochę... No zresztą, że ja byłam już wtedy starsza. I tak sobie myślałam. Ale pomyślałam sobie, że co mi Pan Bóg da... Co będzie, to będzie. Oczywiście cały ruch, wszyscy byli poruszeni, wszyscy mieli się modlić. Wszyscy ja zawierzyłam i pomyślałam sobie, jak mi Pan Bóg jeszcze, no cokolwiek się stanie, to po prostu no, na pewno jakąś siłę dostanę. No, no wiedziałam, że nie będę sama. No i po prostu urodziła się Kornelka, która też tutaj kiedyś była.
Tak, jest zawsze, mężatka.
Tak, zawsze mówię, że jest ładna, zgrabna i powabna. No, większe trudności były właśnie, kiedy ja z Marią pojechałam do tego ośrodka wczesnej interwencji, gdzie mnie tam zapewniano, że tam wszystkie dzieci są kochane, że wszystkie są jednakowe. I w pewnym momencie, kiedy to był taki wyczyn, bo Kornelka miała wtedy 3 tygodnie. I ja pojechałam na następną wizytę, którą była tam wyznaczona. No i pani doktor, która bada Marysię i wysławia ją pod niebiosa. Jakie to ona postępy robi, jaka to ona nie jest. No i w pewnym momencie mi się pyta, to Marysia jest ostatnim dzieckiem. Ja mówię, że nie. Więc pani doktor wtedy zdjęła okulary. No i po prostu jak ja śmiałam,
urodzić czwarte dziecko.
Tak, jak ja śmiałam. Czy pani chociaż robiła badania prenatalne? Ja mówię, nie. I ja nie chciałabym tych badań nigdy robić. Nawet gdybym jeszcze miała być raz w ciąży. No, ale czy pani wie, że jak pani się zachowała? Nieodpowiedzialna. Czy pani wie, co się mogło stać? Ja mówię, wiem, co się mogło stać. Ale ja mówię, proszę pani, jeżeli jest się w ciąży, to się po prostu rodzi. Ja po prostu byłam już wtedy tak zdesperowana tą wypowiedzią tej pani, że po prostu zabrałam Marysię.
I więcej pewnie nie.
I to tak było, że czekałam na tą następną wizytę, chociaż byłam bardzo zdegustowana i zdarzyła się taka okazja, że po prostu to była wtedy już ostatnia wizyta, kiedy Kornelka miała rok, a Marysia miała rok i 3 miesiące. I ja z nimi dwoma pojechałam do Warszawy. Sama oczywiście, bo mąż musiał zostać z tymi drugimi. No i wtedy właśnie do tej samej pani doktor, która robiła badania, one się bawiły na dywaniku i pani doktor właśnie wtedy zaczęła znowu taką mowę, że jak to wspaniale, że ona ma rodzeństwo, aha, że ma młodszą siostrę. Niech pani zobaczy, ile ona korzysta, jak aha, ona się bawi. No i ja wtedy po prostu, no może i bezczelnie trochę, ale przypomniałam, jak było rok temu, co pani właśnie powiedziała. No pani jakoś tak nie za bardzo chciała sobie to przypomnieć, ale to była ostatnia wizyta, bo ja po prostu już doszłam do wniosku, że tam nie ma co robić i po prostu wtedy szykowałam się tutaj, żeby w Bydgoszczy się jakoś tam no coś tam działać i utworzyć i tak dalej. No i tak się zdarzyło, że... No i Marysia potem w dalszym ciągu się rozwija z tą swoją siostrą, chociaż nieraz myślę, że Kornelka po prostu no była tak jakby pominięta trochę. Więcej uwagi było poświęcone Marii, chociaż ja ciągle wszystkim moim dzieciom mówię, że ja ich wszystkich bardzo kocham i każdy dostał to, co potrzebował. No nieraz tam tak
każdy
mówię, a ja
inaczej,
to więcej, tak,
pewnie,
każdy inaczej.
Każdy
nie?
Jest inny. Jednak ale Marysia jest najukochańsza.
Nie, Marysia nie jest najukochańsza, ale po prostu one wszystkie są od samego urodzenia razem. I ja na przykład wiem, że one są też razem bardzo związane, mimo to, że się mogą pokłócić, mogą tak coś między nimi być, ale że zawsze są razem.
Jest 13:22, drodzy państwo, rozmawiamy dzisiaj z matką pani z niepełnosprawnością intelektualną. Rozmawiamy o rodzinie po prostu, o takim rodzinnym obrazie, tak. Chciałabym jeszcze dojść do tego czwartego etapu. Przepraszam, że tak tutaj gnębię ten temat, ale bo wiele już powiedziałaś, Ewo, na temat tego, że trzeba jak gdyby samemu mieć pomysł troszeczkę na proces rozwojowy, tak? Tak. Trzeba samemu stwarzać, znaczy inicjować ten proces. Czwarty etap w tym przeżywaniu sytuacji traumatycznej to jest akceptacja albo konstruktywne przystosowanie się do sytuacji. I w tym etapie, jak to opisują specjaliści, nie dominuje pytanie dlaczego, tylko pytanie jak. A więc jak można pomóc? I to, co tu wielokrotnie mówiłaś, że trzeba się zastanawiać, co można zrobić i tak dalej. Tu klasa integracyjna, przedszkole. A więc u ciebie wielu rodziców i wielu z nas, którzy doświadczamy sytuacji trudnej, no nie dochodzi do tego etapu.
Natomiast, ja wiem tak tylko tyle, że ja, gdybym na przykład czegoś nie potrafił, czy na przykład nie potrafię, bo to nie jest tak, że to są moje tylko wymysły, tylko ja bym się wtedy do kogoś przyczepiła. Ale wtedy, jakbym się przyczepiła, to też konstruktywnie, żeby na przykład z tą osobą działać, żeby cokolwiek robić. Bo na przykład tam, to taki tam był, że zakładaliśmy stowarzyszenie, żeby pomagać sobie i tak dalej, nie? Ja na przykład mam taką znajomą, to jest przyjaciółka, jak to mówi Asia, że są przyjaciółkami z Marią, to jest z zespołem Downa. No to ja na przykład, jak wędrując po osiedlu, gdzie było jeszcze puste, niczego nie było, nie? To ona jechała z wózkiem i ja. No to ja, no dzień dobry, mamy ten sam problem. Czy możemy sobie porozmawiać, nie? Bo ona zaczęła przychodzić i potem tam razem robiłyśmy, prawda? I myślę, że niektóre rzeczy są już zrobione i niekoniecznie trzeba to tworzyć, tylko można się gdzieś przyczepić, że
tylko
tak powiem.
Tylko można się skupiać.
Skupiać, właśnie. No chociażby teraz, że mamy tą świetlicę, która jest, prawda? Że rodzice się jakoś tak, no przygarnęli jeden drugiego i na przykład dzięki księdzu, który tam był kiedyś w parafii, jest ta świetlica i my się spotykamy. Po prostu i to jest następny etap dla naszych dzieci, oprócz, które są poza obowiązkiem
edukacji,
szkolnej.
Oprócz edukacji doszli się do wniosku, że trzeba jeszcze coś, prawda? Edukacji szkolnej.
Tak, edukacji
trzeba
szkolnej.
Przy okazji chcieliśmy podziękować księdzu Małżeńskiemu, który w tej chwili pracuje w Warszawie, w Krzyżu bodajże, Zgromadzenia Wicentego Paulo.
Aha,
był tutaj kiedyś na audycji.
Tak, kiedyś był.
Także chcieliśmy podziękować. On był tym, który zaakceptował.
To powiedzcie troszeczkę o tej świecicy.
No nie, można brzydkie to słowo.
No ale też teraz...
Mamy tą świetlicę już tyle lat, już 15-lecie, tak?
Tak, był w tamtym roku.
Także jest... Ja przepraszam, tak się tutaj...
Nie, dobrze. Teraz przechodzimy już do tego etapu, co można robić.
Działający jako wolontariusz w tym Stowarzyszeniu Miłości, jak mam trochę czasu, to jednak tam przebywam.
Ale co to za Stowarzyszenie Miłości? Bo tak
Rodzina Miłości Ofiarnej.
Rodzina Miłości Ofiarnej przy parafii Zmartwychwstania Pańskiego.
Pan jest, rozumiem, w tym stowarzyszeniu, tak?
Tak.
No i w związku z tym pan zainteresował się pomocą świetlicy, czy?
Tak. Ja jestem na bieżąco i chciałbym tu uzupełnić Ewę, że Marysia ma osiągnięcia sportowe. No. Między innymi bardzo dobrze pływa i rzuca...
Nie kręgle,
to jest bowling.
No bowling.
Także nawet uczestniczyła chyba w Grecji bodajże w mistrzostwach Europy. Także jest opieką i ze strony, no nie mówiąc o mamie, ale i ze strony stowarzyszenia i no wszystkie dzieci, które tam są. A jest więcej dzieci z tym zespołem i widzę, że są kochane no i przez nas, już nie mówiąc o rodzicach, którzy codziennie przyprowadzają je i
rozumiem, że tak. To jest świetlica, do której codziennie mogą przychodzić osoby z niepełnosprawnością.
Od poniedziałku do piątku. Tak. W środę jest właśnie, są kręgle dodatkowe.
Rozumiem. Ale przyprowadzają rodzice, tak, ale pracują tam wolontariusze i pewnie jacyś terapeuci, tak?
Tak. Są terapeuci, którzy pracują, ale jest tam kilka osób z wolontariatu, także...
I pan jest jednym z wolontariuszy.
Teraz wyjeżdżamy na przykład nad morze od pierwszego i na przykład Mirek. Na przykład wyjeżdżamy nad morze i na przykład wuja Mirek jak jedzie, to po prostu wszystkie dzieci są tak przeszczęśliwe, bo po prostu no nie wiem, potrafi tak ich tam zainspirować we wszystkim, że nie wiem, zawsze.
Aha.
Także jest też bardzo, są wszyscy, którzy są raczej bardzo lubiani. No może dlatego do wolontariatu przychodzą ci, którzy jakoś chcą pracować, nie są z jakiegoś musu, bo też są tacy, którzy przychodzą tam na praktykę.
No to
po prostu odchodzą, ale ci, co zostają, to rzeczywiście są już takim trzonem prawidłowym. No teraz mamy nowego, znaczy po księdzu Małżeńskim jest ksiądz Tadeusz Listał, misjonarz, no któremu też jesteśmy bardzo wdzięczni, bo po prostu nie byłoby nas stać na opłacenie pomieszczeń, które mamy, a mamy ich dosyć tak dużo. No i do tego są jeszcze inne opłaty, bo trzeba też...
Rozumiem, że parafia daje wam pomieszczenia.
Tak, daje nam pomieszczenie, daje nam wsparcie w ogóle. Nie tylko duchowe, bo też mamy tam msze i w ogóle i spowiedź dzieci mają, ale daje nam też wsparcie materialne. Bardzo często ksiądz proboszcz nigdy nam niczego nie żałuje po prostu.
Tak, no to niezwykle ważne, co powiedzieliście, że na terenie parafii czujecie się po prostu jak u siebie, tak?
Tak.
To jest właśnie, no parafia powinna być takim miejscem, nie? Powinna być domem dla wszystkich. A wy przyjeżdżacie z całej Bydgoszczy.
Z całej Bydgoszczy. Jest tam ponad 20 osób i z całej Bydgoszczy przyjeżdżamy, bo z terenu parafii to jest kto tylko? Kasia, Grzesiu i no, chyba to wszystko.
Tak,
i Ania chyba.
Tak, dwoje dzieci.
Bo jeszcze Ania.
Trójka.
A tak to wszyscy przyjeżdżają spoza... No to jest tam. Na przykład my mamy 8 kilometrów. Nie?
I to jest świetlica, która jest jeszcze poza taką terapią, bo Maria jest, zdaje się, w warsztatach terapii.
Tak. I część dzieci tam uczestniczy, a część przychodzi właśnie jeszcze, ale są też dzieci, które tylko przychodzą do tego.
Rozumiem.
Mnie ta parafia, znaczy ta świetlica to jest... ujęłam je tym, że tam po prostu są, nie są dzieci podzielone. Na przykład ja nie lubię strasznie podziału. Tu zespołem Downa, tu zespołem z porażeniem mózgowym, tu za... To są wszystkie. Wszystkie, każdy ma swój jakiś tam defekt, że tak powiem. Mm-hmm. Ale cała umiejętność polega na tym, że one są razem. Mm-hmm. I na przykład nawet jeżeli są jakieś przedstawienia, czy cokolwiek, to one po prostu, każdy jest przygotowany do tego, co potrafi zrobić. I nikt nie czuje się, myślę, że w ten sposób nie czuje się nikt wyobcowany jakiś.
Tak, jak w społeczeństwie przecież są różni ludzie, tak, o różnych umiejętnościach, różnych właściwościach, zdolnościach i brakach i tak dalej, prawda? Na pewno o wiele trudniej taką pracę zorganizować, kiedy jest taka różnorodność.
Bo tak, to, tak, to jest też to,
No ale chciałabym jeszcze spytać panią Elżbietę, którą Ewo zaprosiłaś, aby przyjechała na tę audycję, bo pani Elżbieta Sarówka, która jest zaprzyjaźniona z rodziną, rozumiem.
Tak, poznałam Ewę właśnie. Zaczęłam sobie przypominać, bo nie wiedziałam, że będę tutaj dzisiaj zaproszona. To była niespodzianka. I poznałam, jak była już wtedy na świecie Marysia. Była małym dzieckiem, a Ewa spodziewała się właśnie następnego dziecka, czyli czwartego Korneli.
To znacie się prawie 30 lat.
Tak, u mnie w mieszkaniu odbywało się pierwsze spotkanie Focolarii w Bydgoszczy. I na to spotkanie koleżanka wspomniana już, Jadzia z Wrocławia, przyprowadziła z dokładnie z Oławy pod Wrocławiem, przyprowadziła właśnie Ewę. Mm-hmm. I tak się poznałyśmy. No potem uczestniczyłyśmy ja i koleżanki, inne osoby z ruchu Focolarii właśnie w rozwoju Marysi też.
Byliśmy. A więc to było takie normalne, że, tak, że byłyście jakoś z rodziną Ewy blisko i że w razie czego też jakoś wspierałyście.
Tak, pewnie, cały czas, nawet nie wiem, teraz mi też to przypomniało, nawet w tej świetlicy, o której tutaj państwo mówicie, w pierwszych latach przedstawienie robiłyśmy wspólnie, dzieci zdrowe właśnie i dzieci z zespołem Downa, teatralne takie maleńkie przedstawienie. To teraz mi się to przypomniało, to było bardzo, bardzo dawno temu. Ale oprócz tego właśnie uczestniczyłyśmy w 18 urodzinach Marysi, które były bardzo huczne, odbywały się na działce, było dużo znajomych, na świeżym powietrzu. A teraz Ewa zorganizowała właśnie 30 urodziny Marysi, bo powiedziała, że może nie doczeka, może nie będzie Marysia wychodziła za mąż, tak prawdopodobnie będzie. I w związku z tym zrobi takie przyjęcie, jak innym dzieciom robiła śluby, wesela.
Tak, także bo było wszystkie dzieci po prostu,
była wielka związka, uroczystość, na której była cała rodzina i ze strony męża Ewy i Ewy rodzina i właśnie znajomi z ruchu Focolarii również. I chyba ze świetlicy może ja tam nie znałam. Na pewno były osoby, ja nie wszystkich znałam. Były też dzieci z zespołem Downa, kilka osób. Także było duże święto zorganizowane właśnie na cześć Marii. Jej 30 urodzin.
Była najpierw msza i potem było właśnie, było w restauracji.
Ze wszelkimi szykanami.
Tak, właśnie tak pan był zdziwiony, jak ja poszłam tam regulować te rachunki na samym końcu już, to mówi, wie pani, to pierwszy raz mam taką uroczystość, żeby dla osoby niepełnosprawnej była taka uroczystość. Ale to właśnie to taką inicjatywę, to tam te dzieci, te rodzeństwo Marysi, nie mówi, mama, Marysia nie chodzi po dyskotekach, Marysia nie chodzi tam do jakichś klubów, na przykład nie będzie też miała takiej właśnie uroczystości weselnej, więc jest okrągła 30, musimy, żeby była 30 okrągła. I to tak się tak po prostu powstało.
Ale częste, chciałem tutaj wejść w słowo.
Proszę bardzo, panie mi
częste dyskoteki to są w naszym stowarzyszeniu.
A no
organizowane, także w okresie tym, co można
tańczyć.
Tym karnawałowym i to naprawdę, no muszę powiedzieć, że te dzieci się świetnie bawią. I no, są muzykalne i tak dalej. Już nie będę wchodził tam w te tematy, ale naprawdę i mają poczuciem rytmu
tak.
No, także naprawdę jest pięknie.
No właśnie. Rozmawiamy o osobach niepełnosprawnych intelektualnie, a państwo tu się uśmiechają. Pan Mirosław Gowacki mówi, no naprawdę jest pięknie. Kto by to pomyślał? Przecież zobaczcie państwo, jakie w tej chwili, jakie są tendencje. Kiedy myślimy o osobie niepełnosprawnej, to myślimy o kimś, kto jest nieszczęśliwy. Przecież te akcje, które są po prostu zwyczajnie wymierzone, żeby osoba z niepełnosprawnością po prostu nie znalazła się na świecie. A wy tutaj prezentujecie zwyczajny świat. Ewo, jesteś nieszczęśliwą osobą?
Nie, no właśnie, ja zawsze po prostu myślę, że te osoby, które widzimy w mediach, które walczą niby w moim imieniu, ja sobie tego właściwie, nikt mnie o to nigdy nie pyta, nigdy nie czułam się nieszczęśliwa, jakaś uciemiężona, jakaś, nie wiem, taka, że trzeba mnie wspomagać, że trzeba mnie wyręczać tam w czymkolwiek, ponieważ ja czuję się spełniona, szczęśliwa, że radością są wszystkie moje dzieci. I na przykład, też na przykład, jak ja już mam wszystkiego dosyć, że tak powiem, to ja po prostu teraz mogę sobie na to pozwolić, ponieważ wszyscy są już dorośli, zostawiam i na przykład z moją koleżanką, z innymi koleżankami z ruchu wyjeżdżam. Mhm. Na przykład czy na 2 dni, czy na 3 dni, żeby po prostu...
A kto Marią w tym momencie się zajmuje?
No Marią, no teraz akurat jest tak, że Kornelka mieszka z nami, mhm. ale nawet jeżeli jeszcze tamte dzieci już były były po szkole średniej, jeszcze studiowały, to ja mogłam spokojnie wyjechać i zostawić pod opieką mojej
tak
najstarszej.
Tak jak zwyczajnej rodzinie.
Tak jak zwyczajnej rodzinie. I nie musiałam się martwić, dzwonić, żeby tam podać to, tamto, czy załatwić. Ja od tego byłam całkowicie odcięta. I oni by nawet nie życzyli sobie, żebym ja dzwoniła i na przykład informowała ich, bo bym usłyszała odpowiedź. My wiemy, co zrobić.
No właśnie. No. Mama, przestań byłoby. Tak. Przestań, mama, od właśnie. Wiemy,
ale wydaje mi się, że to też bardzo mi zależało na tym. Ja wiedziałam, że ja od samego początku muszę wszystkich cementować, wszystkich razem. I na przykład to, że Maria pływa, co zaznaczył Mirek, to tylko dlatego, że moje wszystkie dzieci chodziły na basen i Maria chodziła z nimi. Także
ja
Maria
dobrze
pływa od 2 roku życia.
Pan mówi jako fachowiec?
Rekordy.
Pan jako fachowiec?
Czy... No nie jako fachowiec, ale wiem, ja pływam.
A, no tak właśnie średnio. Dlatego pytam. No.
Ale Marysia jest naprawdę, no, mogłaby brać udział nawet, no i to zaniedbania mamy, bo jakby ją gdzieś tam przy tej Astorii Bydgoskiej.
A jednak, jakie zaniedbania
to może i by były efekty medalowe.
Aha, no, ma medale na swoim właśnie. Poziomie, to jest to raz. Sprawia jej to wielką przyjemność, to 2. No ale w związku z tym my wszyscy, którzy mamy dzieci niepełnosprawne, to mimo to, że mamy emeryturę swoją, wypracowaną, to my tej emerytury nie mamy. Ale na przykład pocieszenie jest takie, może to takie trochę dziwne, że na przykład jak idę i robię wyniki badań i pani doktor na przykład mówi tak, mimo pani wieku ma pani to, to jest dobre, ma pani dobre wyniki, ma pani to. Ja sobie myślę tak, no bo ja nie mogę być na emeryturze. Ja po prostu muszę być w ruchu. Nie mam, oczywiście, że muszę mieć czas, żeby przeczytać, żeby iść do kościoła, żeby się pomodlić, ale staram się jakoś to wszystko tak, no, mieć ułożone. Nie wiem, no może to tak, może aż za bardzo, tak? Ale na przykład ja nie mam czasu takiego, żebym na przykład przyjść do mnie na plotki. Ja nie mam czasu na plotki. Czy tam na jakieś, no oczywiście na spotkanie, które może być konstruktywne, które rozumiem. Może mi na przykład coś dać, bo ja
chcę
się
oderwać.
A więc
nie siedzisz
oderwa.
Przed telewizorem, nie oglądasz seriali.
No nie, nie mam czasu i na przykład rozumiem. Na to
i pewnie nie byłabyś zainteresowana.
Nie byłabym zainteresowana, a jedyną prasą, którą czytam, to czytam prasę katolicką, ponieważ uważam, tak jak moja mama świętej pamięci, że to szkoda czasu już na to wszystko, że człowiek
trzeba
po prostu
umieć wybierać, tak?
Wybierać i po prostu wiemy, że ja idę pewną drogą, która się kiedyś skończy. Ja muszę być przygotowana na to, że ona się skończy. I koniec w temacie.
No dobrze. 13:39 minut. Drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych gościmy panią Ewę Klawińską, mamę Marii. Tak, może nieładnie wymawiać czy przypominać wiek kobiecie, ale Maria jest tak piękną kobietą, szczególnie jak tak włosami włosy zarzuci, z taką gracją, to już chyba wszyscy patrzą z zachwytem. Rozmawiamy o Marii, o rodzinie. Dziękuję Ci, Ewo, bo tak pytam o takie sprawy też osobiste. I to nie jest pewnie łatwo o tym mówić. A więc pani Maria Klawińska z Bydgoszczy, pani Elżbieta Serówka, przyjaciółka rodziny. To pięknie. Dziękuję ci, Ewo, że zaprosiłaś panią Elżbietę, bo to chodzi o to, żeby pokazać, że osoba z niepełnosprawnością zwyczajnie może żyć w środowisku. Że nie musi mieć wyizolowanego domu pomocy społecznej. Właśnie. Tylko może być zwyczajnie ze wszystkimi. Oraz pan Mirosław Głowacki, który jest wolontariuszem od lat już w świetlicy.
Tak.
Mogą państwo telefonować do nas. Zapraszamy. 655 23 55 655 23 56 56 to numer kierunkowy. Polska Północna Południowa, oczywiście dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy, którzy są w radiofonii w naszej rodzinie. 536 600 536 6200. Dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy. 48 56 kierunkowy, 655 23 33 655 23 66 z USA i Kanady 011 48 56. Już mamy telefon, a więc odbieramy. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No ja tutaj właśnie ta matka 12 dzieci. I właśnie też ostatnie, jakbym 12 jakbym miała, to mnie ordynator właśnie, jestem, właśnie jeszcze nie przedstawiłam się, jestem z Podkarpacia, z decyzji tarnowskiej. Decyzja tarnowska, no to...
Tak, tak, słucham już.
No i właśnie tak ordynator mi powiedział, że pani ryzykuje, bo oni chcieli właśnie, żebym się podała ten, a jak się to nazywa?
Aborcji, usunięciu aborcji, dziecka, o, tak.
Tak, właśnie chcieli tak. No i właśnie ordynator mi mówił tak, że pani się nie boi na stare lata, bo miałam 46 lat i tyle dzieci mieć i nie boi się na stare lata mieć dziecko niepełnosprawne. To mnie jak żeby nóż w serce bił, bo w sumie może się tak nie udać, że może być dziecko niepełnosprawne. No i przeszło miesiąc czasu, już dostałam papier na badania z dzieckiem. Jechałam jak na szpilkach, ale wszystko było dobrze. Żeby wszystkie takie dzieci były, jak to dziecko było ostatnie, żeby wszystkie takie dzieci miałam, to by było bardzo dobrze. Jakie było zdolne, jako była, jakie nagrody miała w szkole i nie opuściła ani jednego dnia, całej i co chodziła do szkoły od pierwszej do szóstej klasy. Nie opuściła ani dnia, dostała nagrodę na koniec i list gratulacyjny dostałam, jako było dziecko takie zdolne. A tak mnie ordynator jeszcze straszył go do... A to pani ryzykuje, że... I pani myśli, że prezydent będzie chował te dzieci?
No
bo
właśnie.
To była...
Tak. Dziękujemy pani bardzo, bo pani przykład, no można znaleźć bardzo dużo tego rodzaju sytuacji, gdzie lekarze odwołują się do jakiegoś takiego właśnie, do lęków, które są w człowieku, prawda?
Tak, właśnie.
Dziękujemy pani serdecznie, wszystkiego co najlepsze. Szczęść Boże pani, dziękujemy. Życzymy w rodzinie też samego dobra. Drodzy Państwo, my dzisiaj ta audycja to już troszeczkę tak w kontekście marszów dla życia i rodziny, które w całej Polsce rozpoczynają się niebawem. Już odbieramy telefon, o marszach troszeczkę powiemy jeszcze. Słuchamy Radio Maryja.
Pochwalony jest Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Agnieszka ze Śląska. Ja chciałam powiedzieć właśnie na temat...
Witamy panią Agnieszko,
tak. Że zawsze jak patrzyłam w oczy tych dzieci zespołu Downa, wydawało mi się, że widzę niebo. I nigdy nie pomyślałam, że Pan Bóg mi kiedyś takie dziecko da. I szczerze mówiąc, gdy urodziłam syna, byłam rzeczywiście zszokowana, chociaż nie ujęło to żadnych moich uczuć ani miłości do niego, że wydawało mi się, że nie będzie akceptowany, albo że go odrzucam, albo coś w tym stylu. Od samego pierwszego momentu synka bardzo pokochałam, jeszcze wcześniej jak się urodził, więc jak gdyby potrzebował więcej tej miłości. Jestem wzruszona, ponieważ powiem szczerze, że dziś potrafię powiedzieć z całą gorącością serca, że dziękuję Bogu za takie dziecko, ponieważ nie dosyć, że uczy mnie jak kochać właśnie Boga i i akceptować Jego wolę. Uczy mnie, jak patrzeć w oczy, żeby widzieć niebo, i uczy mnie wiele wspaniałych rzeczy. Bardzo pomogło mi również wypowiedzi ludzi, między innymi pewnego lekarza, do którego poszliśmy z mężem prywatnie, ponieważ synek był chory, przeziębiony, który powiedział nam, jeżeli dziecko nie ma wady serca, a nie ma żadnej wady przy zespole Downa, to tak naprawdę to nie jest choroba.
Aha.
I to było niesamowite właśnie przeżycie dla nas, ponieważ jak gdyby pomogło nam, jak gdyby trochę normalnie podejść do dziecka.
Chociaż inna nazwa, prawda?
Tak.
W pojęciu, tak, ale już jest to wspierające.
Bardzo. I właśnie chciałam powiedzieć, że, bo tutaj wspomniane było powiedziane, że rodzice się jakby izolują. Izolują się, ponieważ to inni powodują, że oni się izolują. Ja chodzę teraz z dzieckiem na rehabilitację, ponieważ jest wcześniakiem, więc ma obniżone napięcie mięśniowe. I bardzo dużo tych rehabilitantek mówiło mi wprost. Ale jakże to pani się pogodziła z tym? Czy pani kocha to dziecko? Aż w końcu nie wytrzymałam i powiedziałam, czy myśli pani, że Pan Bóg się pomylił? I to był taki zwrot u tych rehabilitantek, że niektóre zaczęły zauważać niesamowitą bystrość u naszego syna. Taką, no po prostu jakby trochę inność w tym zespole, że odważyły się co niektóre powiedzieć, że każdy zespół jest inny. To nie ma tak, że każde dziecko w zespole jest jak gdyby skazane już na pewien rodzaj obniżenia intelektualnego, czy nie wiem, czy jakiegoś zacofania, czy coś w tym stylu. W ogóle na dzień dobry pani doktor przy rehabilitance właśnie powiedziała nam, że bardzo by chciała go zaobserwować, żeby mniej więcej po jego reakcjach zaobserwować stan inteligencji, stopień inteligencji.
Tak.
Napisała w papierach bardzo wysoki stopień inteligencji. To też takim trochę pocieszeniem dla nas było, chociaż nie ukrywam, bo mamy też córkę. Córka jest bardzo ambitna, uczy się bardzo dobrze. Natomiast też rozmowy z różnymi koleżankami, które są pedagogami w szkole, mówią, słuchaj, ale dzieci zwykłe, nie z zespołem Downa, one mają takie problemy, które nawet z zespołem Downa dzieci mają, albo nawet one nie mają. Więc tak naprawdę teraz jest tak, wydaje mi się, że tak nie można generować właśnie, że te dzieci są takie czy inne, a te są lepsze, bo co? No tamto dziecko niby normalnie wygląda, nie ma zespołu Downa, ale ma ograniczenia, bo i nie słucha, jest uparte, bo na przykład ma problem z nauką, bo sobie nie radzi, a to dziecko może nawet i w niejednym przypadku lepiej się może zachować. Także nie wiem, ja jestem pełna nadziei, bardzo kocham to dziecko i naprawdę sobie nie wyobrażam. I wydaje mi się, że Pan Bóg daje nam te dzieci, ponieważ właśnie one są zabijane w łonach matki. I te dzieci naprawdę, one po prostu przychodzą na świat, żeby pokazać to niebo. Ten Pan tak cudownie powiedział, że ta Marysia jest najkochańsza, ja się zgodzę z tym. Po prostu one mają niebo w oczach i to jest niesamowite. Jestem bardzo wzruszona, ponieważ to bardzo przeżywam i nie wyobrażam sobie mieć innego syna. Proszę mi wierzyć. Chociaż mamy córeczkę, którą też bardzo kochamy, wszyscy go bardzo kochamy. Natomiast chciałabym wszystkim powiedzieć, że te dzieci naprawdę są wielkim błogosławieństwem.
Dziękuję pani serdecznie. Zapraszam do słuchania audycji za tydzień, bo będzie gościem będzie młodziutka mama z 4-letniego dziecka z zespołem Downa.
No ja mam rocznego chłopczyka.
A no więc bardzo proszę, proszę się włączyć za tydzień również w audycję, dobrze?
Dobrze.
I bardzo dziękuję, że pani powiedziała o tym, że często tym pojęciem zespół Downa niejako przykrywamy dziecko. Nie widzimy dziecka realnego, prawda?
Tak, właśnie.
Że widzimy tylko, jak to jakaś mama kiedyś napisała w książce, pisząc o swoim dziecku, że starałam się pod tym zespołem zobaczyć tego mojego synka, jaki on jest, bo ten zespół mi przysłonił wszystko.
Dokładnie. I właśnie to nam ten lekarz pomógł jak gdyby przeskoczyć tą barierę, bo powiedział nam, że te dzieci są zdrowe, one nie są chore, one mają inność w sobie, bo to jest ta genetyczna, prawda, inność.
Tak, wada genetyczna.
Bo Pan Bóg,
tak.
Bo przecież jak weźmiemy, jak Pan Bóg stwarza człowieka, to Pan Bóg ingeruje w te geny, to my nic nie mamy w tym, więc On musiał wybrać i chcieć pragnąć tego dziecka. Więc myślę, że nie mylę się w tym myśleniu tutaj. Dlatego naprawdę Panu Bogu, chociaż powiem szczerze, że bardzo przeżyłam i też miałam chwilę zawahania, nawet pokusę odejścia od Boga. Pamiętam, jak w szpitalu leżałam. wzięłam komunię świętą, to tak Pan Jezus się ulitował i miłosierdzie mi okazał, że dał mnie bardzo odczuć, że jest przy mnie, przyszedł do mnie w tym momencie właśnie takiego załamania. Ale to był moment tylko. Mm-hmm. Potem Pan Bóg pomagał mi właśnie dorastać i właśnie dojść do tego momentu, kiedy wcześniej mi dawał, że ja w tych oczach widziałam to niebo, widziałam Boga, widziałam te dzieci normalnie jako pełnie szczęścia. One są tak, no po prostu nie da się powiedzieć, to trzeba mieć to dziecko, to jest niesamowite. No.
Dziękuję Pani serdecznie. Proszę przypomnieć swoje imię.
Agnieszka.
Pani Agnieszko, pozdrawiam Panią bardzo serdecznie. Synusia, jak ma na imię synek?
Kazimierz.
Pozdrawiamy Kazimierza i pozdrawiamy całą Pani rodzinę i zapraszam do słuchania za tydzień również audycji.
Dziękuję.
Szczęść Boże, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, jeszcze mamy około 10 minut na rozmowę. I ja przypomnę, że w całej Polsce będą odbywać się marsze dla życia i rodziny. Tu w Toruniu 15 maja. W tym roku marsz dla życia i rodziny jest pod hasłem "Każde życie jest bezcenne". Dlatego też właśnie chciałam, żeby w tych audycjach troszeczkę powiedzieć o tym, że niezależnie od słabości, którą nosimy w sobie, nasze życie jest cenne. Nie tylko w oczach Boga, ale powinno być cenne w oczach naszych i w oczach innych ludzi. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Barbara z Warszawy.
Witamy Pani Barbaro.
Ja miałam syna z zespołem Downa, mój syn już jest w niebie. Urodził się w 57 roku, to było już dawno. I to, co przeżyłam, to było naprawdę bardzo trudne. Rodzina oczywiście, u nas nigdy takiego dziecka nie było i tak dalej. To musiałam wszystko przetrwać. Mhm. Całe szczęście, że spotkałam lekarza, profesora Bogdanowicza, który podał nam rękę, bo właściwie to wtedy trzeba było odkrywać na nowo wszystko. Tak. Nie było jeszcze tak jak w tej
chwili. Tak, ma Pani rację, oczywiście. To jest...
Nie było jak w tej chwili pomocy. Jak poszłam pierwszy raz do lekarza, to przywitała mnie, to nienormalne, to mongoł. No więc przeżyłam to strasznie. No i do tego stopnia, że jakoś nie mogłam sobie poradzić. Miałam żal do Pana Boga, że mi takie dziecko dał. Ale to dziecko po prostu dzięki profesorowi, który był wspaniałym człowiekiem i nie mogę nawet, no nie umiem powiedzieć jak wspaniałym, który mi poradził. Nawet mi powiedział, jeśli Pani chce pracować, to nie. To dziecko albo praca. Z nim musi Pani być, z nim musi Pani rozmawiać, jemu trzeba pomóc. On ma słabe mięśnie, podawać mu dużo cielęcinki, bo to jest bardzo dobre. I tak tej mamie, która przed chwilą dzwoniła, właśnie też powiedziałby profesor, że zupki z cielęciną i to pomagało. Moje dziecko zaczęło chodzić dopiero jak miało 2 latka i 4 miesiące. Już miałam wtedy na świecie drugiego syna, który się rozwijał zupełnie dobrze i był wspaniały. Ale ja nie mogłam się nadziwić, napatrzeć na to drugie dziecko, które się tak dobrze rozwijało. Wtedy widziałam tą ogromną różnicę między tym moim kochanym małym, a tym drugim. No fakt, że to dziecko drugie potem, jak już byli starsi obaj chłopcy, pomagało po prostu. On się uczył lepiej mówić, uczył się wszystkiego od tego młodszego. Także to było bardzo, bardzo dobre, bo to było moje pierwsze dziecko, ten chłopiec, czy synek z zespołem Downa. I chciałabym tak powiedzieć po prostu mamom, które w tej chwili mają dzieci maleńkie, żeby się niczego nie lękało. To są dzieci święte. One nie mają po prostu takiego, nie wiem, czy poczucia, czy świadomości grzechu. To są tak dobre dzieci, tak dobrzy ludzie, że kiedyś nam powiedział ksiądz taki, który opiekował się nami, mieliśmy takie rekolekcje, bo byliśmy z synem i jesteśmy, znaczy ja jestem jeszcze dalej w Wierze i Świetle.
Tak, we wspólnocie Wiary i Światła, tak.
Na pewno Pani wie
o
Wierze i Świetle sporo.
Tak.
I powiedział nas, słuchajcie, nie bądźcie za bardzo dumni, ale wasze dzieci są święte. I on na pewno jest święty i na pewno jest w niebie. Opiekuje się mną, jak coś tak jakoś jest mi ciężko, to on zawsze jakoś tak jakby był blisko mnie. także tym osobom, które mają problemy, które mają maleńkie te dzieci jeszcze i tak się martwią, niech się nie martwią, będą miały wspaniałą pomoc na całe życie, pomoc psychiczną, pomoc ciepła, pomoc radości. I naprawdę wspaniałe dzieci to są.
Dziękujemy pani bardzo. Na pewno jest, pani Barbaro, dziękuję. Na pewno jest tak, że w tej chwili też są, pani mówiła o tym, co mówił profesor, a cielęcinka i tak dalej. Są, rozwija się nauka i rehabilitacja również, prawda? I
tak
są,
już jest lżej.
Jest o wiele lżej.
Tak.
No, dobrze, że pani miała też wsparcie we wspólnocie. To wspólnoty Wiara i Światło zrobiły, powiem tak zwyczajnie, bardzo dobrą pracę w Polsce. Jeżeli chodzi o taką integrację, no to znowu takie słowo, które moglibyśmy dyskutować, o takie włączanie osób niepełnosprawnych w środowisko, szczególnie we wspólnoty parafialne.
Tak, w tej chwili tej parafii jesteśmy przy parafii w Warszawie na ulicy Nobla. Mamy wspaniałego księdza, opiekuna, i bardzo życzliwych proboszczów, także i naprawdę jesteśmy kochani przez nich i chociaż czasami jesteśmy głośni, bo u nas nie są tylko osoby ze zespołem Downa, są różne inne,
tak, no,
też z funkcjami, z różnymi schorzeniami, ale naprawdę jest to wspaniała wspólnota.
I to też ważne, że pani mimo iż pani syn jak miał na imię?
Ryszard.
Pani syn Ryszard, mimo iż zmarł, jak zrozumiałam?
Tak.
To mimo to pani jest jeszcze we wspólnocie. Ma pani poczucie takiej więzi, prawda?
Tak. Ja nie znajduję nigdzie takich wspaniałych ludzi, jak właśnie we wspólnocie.
No, Jean Vanier razem z panią Ellen Mathieu no, stworzyli bardzo piękną formę wspierania rodzin, ale też wspierania osób i włączania właśnie osób z niepełnosprawnością, włączania ich zwyczajnie w życie i też w życie kościoła, co ważne.
Tak, ale jeszcze chciałabym dopowiedzieć taką rzecz, że wtedy, kiedy syn nam się urodził, powstawało takie koło dzieci, znaczy rodziców, utworzone przez rodziców.
Przy TPD pewnie.
Przy TPD.
Tak, ja znam tę historię.
I tam była pani Cecylia, która jak myśmy przyszli z naszym Rysiem tam, bo dowiedzieliśmy się o tym kole, to powiedziała: witajcie, chodźcie tu do nas. Więc to było dla nas tak ogromnym wsparciem, że myśmy się poczuli nareszcie przez kogoś akceptowani.
Zaakceptowani, tak. Bo że tak ktoś ucieszył się z waszej obecności.
Tak, w tamtych czasach było to naprawdę bardzo trudne.
Tak, dziękujemy bardzo, musimy kończyć, bo kończy nam się audycja.
Ja wszystkim życzę mamom, które mają dzieci z zespołem Downa, żeby się nie martwiły.
Pani Barbaro, gdyby pani to powiedziała również za tydzień, kiedy będzie mówiła młoda mama 4-letniego Szymusia, to bardzo byśmy się cieszyli, bo wydaje mi się, że tego rodzaju no, takie zachęta czy świadectwa, to mi podpowiada pani Elżbieta, one są niezwykle ważne. Dziękujemy bardzo.
Chciałam coś jeszcze dopowiedzieć. Kiedyś byłam w szpitalu i rozmawiałam z pacjentkami, takimi sąsiadkami. Kiedy się dowiedziały, że ja mam dziecko z zespołem Downa, to mówiły: ale wie pani co, mogłaby pani na porodówkach, tam gdzie są małe dzieci,
tak,
jeśli się urodzi takie dziecko, wspomóc te mamy.
Tak, proszę pani, nie mamy już czasu na rozmowę,
ja
ale
rozumiem.
To już też w tych audycjach tu już wiele razy mówiliśmy, jak bardzo ważne byłyby taki wolontariat złożony z mam czy z rodzin, gdzie jest dziecko z niepełnosprawnością.
No,
są już, w niektórych środowiskach są już tego rodzaju grupy wsparcia. Szczęść Boże pani.
Szczęść Boże wam wszystkim.
Dziękuję
szczęść
bardzo.
Boże,
wszystkiego co najlepsze.
Szczęść Boże, dziękuję.
Drodzy państwo, kończymy nasze spotkanie. Ewo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Pani Ewa Klawińska z Bydgoszczy, pan Mirosław Głowacki, z Bydgoszczy, wspierający świetlice, do której chodzą dzieci z całej Bydgoszczy. Dzieci, osoby dorosłe, bo to są dorosłe przecież już, oczywiście. Oraz pani Elżbieta Serówka, przyjaciółka domu. Dziękuję bardzo. Mówiliśmy dzisiaj o osobach z niepełnosprawnością intelektualną. Realizatorem programu był ojciec Dariusz. Dziękuję, ojcze, wszystkim państwu, którzy słuchali audycji, którzy włączyli się w audycję. Serdecznie dziękuję. Za tydzień, jak już mówiłam kilka razy, będzie gościem pani Danuta, mama 4-letniego Szymka z zespołem Downa. Zapraszam do słuchania tej audycji za tydzień. Żegna się Barbara Momot.